Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Jest to 35. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Łukasza i kończy ona rozdział 16, który się rozpoczyna przypowieścią o obrotnym zarządcy. I gdy omawialiśmy tę przypowieść o zarządcy, to zakończyliśmy wypowiedziami Pana Jezusa, które następują po przypowieści. I one wskazują, jak winniśmy traktować to, co mamy w naszym życiu. Że jest to dobro powierzone nam przez Boga, a dzieląc się z potrzebującymi, spełniamy wolę Boga i przez to zyskujemy Jego przychylność. I zaraz po 13 wersecie następuje werset 14, że tego wszystkiego słuchali faryzeusze, którzy bardzo lubili pieniądze i drwili z niego. A 13 werset mówił właśnie o niemożności służenia Bogu i mamonie. A więc dla faryzeuszy to, co mówił Pan Jezus, wydawało się śmieszne. Dlatego, że oni uważali, że miłość do Boga można pogodzić z umiłowaniem bogactwa. Oni byli przekonani, że ziemskie powodzenie i bogactwo są potwierdzeniem aprobaty Boga wobec danego człowieka. Poza tym w Izraelu to oni byli wzorem pobożności. I właśnie oni określali, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Kto jest pobożny i sprawiedliwy, a kto grzeszny i godny potępienia. 15 werset. Wy jesteście tymi, którzy udają sprawiedliwych przed ludźmi, lecz Bóg zna wasze serce. To bowiem, co uchodzi za wyniosłe u ludzi, jest obrzydliwe u Boga. A więc znów faryzeusze słuchają tych słów, dlatego że to oni się przechwalali swoją pobożnością. To oni uważali materialne powodzenie za nagrodę, za ich prawość. A przy tym sobie sprawy nie zdawali z tego, że im więcej się z tym obnosili, im więcej potępiali innych ludzi, tym większą odrazę budzili w oczach Boga. 16 werset. Do Jana było prawo i prorocy. Odtąd jest głoszona dobra nowina o Królestwie Boga i każdy siłą wdziera się do Niego. Prawo Mojżesza i nauczanie proroków były dotychczas jedynym słowem Boga, aż pojawił się Jezus Chrystus, Mesjasz. I zaczął on głosić dobrą nowinę o królestwie dostępnym dla wszystkich ludzi. I do tego królestwa zaczęli się garnąć różni ludzie, dotychczas wzgardzeni i wykluczeni wśród Żydów, a też garnęli się i poganie. Jednak znawcy Pisma, uczeni w Piśmie i faryzeusze za wszelką cenę usiłowali im w tym przeszkodzić. I stąd słyszą kolejne zdanie. Łatwiej jednak niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z prawa. I tu Pan Jezus podkreślił, że dobra nowina o Królestwie Boga dla wszystkich nie unieważnia istoty prawa. Teraz się zmienia zasada zbawienia. Ono jest z łaski, a nie jedynie przez uczynki. Ale mimo to, że jest z łaski, to się jednak nie zmieniają podstawowe prawa i zasady życia. I gdy chodzi o tę kreskę w prawie, niektóre litery hebrajskie są do siebie podobne i się różnią czasami małą kreską lub kropką na górze lub na dole. To jednak żadna z tych kresek i kropek które by miały zmienić daną literę w inną literę, nie będzie w zapisach prawa zmieniona, usunięta. Po prostu będzie utrzymane to, o co chodzi w prawie mojżeszowym, gdy chodzi o główne zasady życia. I stąd jest werset 18. Każdy, kto oddala swoją żonę i poślubia inną, cudzołoży. A kto żeni się z oddaloną przez męża, też cudzołoży. I wydawałoby się, że jest to jakieś zdanie wtrącone, zupełnie przypadkowe w tym całym rozdziale, gdzie są te dwie przypowieści, ale tymczasem w nawiązaniu do poprzedniego zdania o tej niezmienności podstawowych zasad życia, Pan Jezus tutaj przywołuje przykład, w czym ta niezmienna istota prawa się wyraża, a więc w podejściu do nierządu i niewierności małżeńskiej. Tu jest przywołany przykład bardzo ważny, dlatego że Żydzi cenili, bardzo cenili instytucję małżeństwa, bardzo dbali o swoje rodziny. Ale mimo to trwałość małżeństwa zbyt często była naruszana. Dlaczego? Dlatego, że według prawa Mojżesza z żoną się można było rozwieść bez jej zgody i to z błahej przyczyny. A temu jeszcze sprzyjały interpretacje nakazów tego prawa, nakazów Tory, których dokonywali przez wieki rabini, i robili to na korzyść mężów. Dlatego tutaj Pan Jezus, pouczając mężczyzn, podkreślił tę właśnie zasadę. Zasadę nierozerwalności małżeństwa. I gdybyśmy spojrzeli na inne fragmenty, na przykład Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 11 rozdział Mateusza, 19 rozdział, Marek, rozdział 10 i polecam konspekt, tam są podane szczegóły. To właśnie byśmy zauważyli, że jedynym wyjątkiem, który Pan Jezus dopuszczał do rozwodu, to było cudzołóstwo. A tak on zawsze formułował prawo, które by zabezpieczało rodzinę przed jej rozbijaniem. A więc mówi nie dla każdej przyczyny, nie. Dla jednej, tej najważniejszej, tak. Ale nie dla każdej. A więc to zdanie o małżeństwie, o cudzołóstwie jest bardzo zasadne, gdy chodzi o te wszystkie wypowiedzi. I teraz możemy już przejść spokojnie do tekstu przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Werset 19 do końca tego rozdziału. Był pewien bogacz, który ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed jego bramą leżał pewien owrzodziały żebrak imieniem Łazarz, który pragnął zaspokoić głód tym, co spadało ze stołu bogacza. Lecz tylko psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł biedak i został zaniesiony przez aniołów w objęcia Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. A gdy cierpiąc męki w krainie umarłych, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza w jego objęciach. Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, żeby umoczył koniec palca w wodzie i zwilżył mi język, ponieważ bardzo cierpię w tym płomieniu. Abraham jednak powiedział: Dziecko, przypomnij sobie, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki. Poza tym pomiędzy nami a wami rozpościera się tak wielka przepaść, że nikt, choćby chciał, nie może wejść stąd do was, ani stamtąd przedostać się do nas. Wówczas bogacz powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Wtedy Abraham oznajmił: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Lecz bogacz odpowiedział: nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli przyszedłby do nich ktoś ze zmarłych, to się opamiętają. Powiedział mu jednak, oczywiście Abraham: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś ze zmarłych powstał, nie dadzą się przekonać. A więc mamy w tej przypowieści dwie sceny. Pierwsza dotyczy tego, co się działo na ziemi, a druga tego, co zaszło w zaświatach. Jest to jedyna przypowieść Jezusa, w której podane jest imię występującej postaci. Pamiętamy, że Pan Jezus mówił o jakimś rolniku, o kupcach, o jakiejś kobiecie, która tam wyrabiała ciasto, o rybakach, a w tej przypowieści mamy konkretne imię, ale wbrew pozorom to wcale nie oznacza, że chodzi o jakiegoś konkretnego człowieka, o jakieś konkretne historyczne zdarzenie. Nie, to nadal jest przypowieść. A w przypowieści, jak dobrze wiemy, przywołuje się zdarzenia czy jakieś osoby tylko po to, by zobrazować główne przesłanie. A więc w tej przypowieści te postaci są również przywołane, one mogą być wymyślone, to może być stworzone na potrzebę chwili. Dlatego, że chodzi o uwypuklenie faktu, iż ludzie porzuceni, chorzy i ubodzy znajdują się pod szczególną ochroną Boga. Skąd takie mamy przekonanie? Z imienia Łazarz. Bo właśnie imię Łazarz jest tu w pewnym sensie symboliczne. Dlaczego? Pochodzi od hebrajskiego wyrazu El Azar, co oznacza Bóg pomógł albo Bóg pomaga. I to imię jako Eleazar występuje w Starym Testamencie kilkadziesiąt razy. I ono oznacza to Eleazar: mój Bóg wspomógł mnie. Też i w czasach Jezusa było popularne w greckiej formie Lazaros. Na przykład brat dwóch sióstr z Betanii, Marii i Marty, tak miał na imię. I na przykładzie właśnie tego Łazarza z Betanii wyraźnie widać, jak sprawdziło się znaczenie tego imienia. Po wskrzeszeniu, gdy na niego patrzono, można było wyraźnie powiedzieć: o, to jest właśnie ten, któremu pomógł Bóg. Dlatego, że dla tamtych ludzi imię wyrażało charakter, wyrażało przeznaczenie danego człowieka. To imię było jakby jego programem życiowym. Dlatego nie na darmo to imię tu jest przywołane. Bogacz jest bezimienny, ale właśnie ten główny bohater ma takie piękne, znaczące imię. I po śmierci obydwóch sytuacja każdego z nich się zmieniła diametralnie. Łazarz zażywa szczęścia, czego obrazem jest uczta na zaszczytnym miejscu obok Abrahama. Bogacz natomiast doznaje mąk i cierpienia. Bogacz błaga Abrahama o pomoc, ale słyszy, że wszystko jest tak, jak być powinno, bo on za życia na ziemi miał się dobrze, a Łazarz cierpiał. Teraz następuje wyrównanie. To Łazarz ma się dobrze, a on cierpi. I ta dramatyczna przypowieść nie jest, jak mówiliśmy, opowieścią o jakichś szczegółach w zaświatach, po śmierci, nie. Ta przypowieść jest apelem, gorącym apelem o okazywanie miłosierdzia wobec ubogich i nieszczęsnych tu na ziemi, póki żyjemy i póki możemy cokolwiek zrobić. Po prostu ona zachęca do wykorzystywania dóbr materialnych na wspieranie ludzi potrzebujących. Ta przypowieść poucza, że dla niemiłosiernych na ziemi nie będzie miłosierdzia w życiu przyszłym. I Pan Jezus tutaj celowo się posłużył kontrastami. I chciałbym, żebyśmy te kontrasty teraz zobaczyli w takim zdaniu. wiersz 25. Abraham mówi dziecko: synu, przypomnij sobie, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki. I tutaj możemy zobaczyć cztery kontrasty. Pierwszy z nich to jest kontrast czasu: za życia lub po śmierci. Drugi kontrast dotyczy przestrzeni, tu. On tu doznaje pociechy. Tu to znaczy w zaświatach, to znaczy tam, gdzie jest wieczność, albo za życia ziemskiego, doczesnego. Trzeci kontrast dotyczy skutków. Na ziemi odbieramy dobro lub zło. W zaświatach odbieramy pociechę lub cierpienie. I czwarty kontrast dotyczy już samych postaci. Mamy żebraka, mamy i bogacza. A więc cztery kontrasty. Gdy chodzi o czas, gdy chodzi o przestrzeń, gdy chodzi o skutki, a również i gdy chodzi o postacie, jakie tu występują. I teraz spójrzmy na dwa wersety. Umarł biedak, został zaniesiony przez aniołów w objęcia Abrahama. Umarł bogacz i został pogrzebany. A gdy cierpiąc męki w krainie umarłych, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza w jego objęciach. A więc jest tu motyw, i nazwalibyśmy go, odwrócenia losów po śmierci. I ten motyw był znany w starożytności. Na przykład w rękopisie odnalezionym z czasów cesarza Klaudiusza, a to jest około 47 lat przed Chrystusem, rękopisu egipskiego opowiadania o wyprawie do krainy zmarłych Ozyrysa, greckiego boga śmierci i odrodzonego życia, a więc mitologiczne bóstwo śmierci i odrodzonego życia. Jest tam właśnie opowieść o losach bogacza i żebraka. W tej opowieści o tym Ozyrysie jest wpleciona również opowieść o losach bogacza i żebraka. A więc bogacza po śmierci opłakiwały całe chóry. Pochowano go w kosztownych szatach. Natomiast po biedaku nikt nie płakał i pochowano go w zbiorowej mogile w mieście Memphis. W zaświatach bogacz cierpiał nieopisane męki. I teraz podam tutaj coś bardzo drastycznego, nastawmy się na to. Bo w jego prawe oko wbito czpień zawiasu w drzwi. A więc cierpiał straszliwie. A król Ozyrys na tronie siedział, a przed nim leżał, i ten wyraz leżał, trzeba rozumieć, jakie były wtedy uczty, że przy stołach spoczywano w pozycji półleżącej. A więc przed tronem Ozyrysa leżał na jakiejś sofie szczęśliwy żebrak ubrany w szaty, które niegdyś należały do bogacza. I ta egipska opowieść się kończy takimi słowami, które są dosyć znane, gdy chodzi o różne powiedzenia. Kto jest dobry na ziemi, doświadcza dobra także w krainie umarłych. A kto jest zły za życia ziemskiego, tego po śmierci czeka zło. I tę właśnie opowieść do Palestyny przynieśli Żydzi z Aleksandrii. I z czasem przerodziła się ta egipska opowieść w swojską opowieść o ubogim znawcy pisma, uczonym w piśmie, i synu bogatego celnika o imieniu Bar-Majan. Pogrzeb znawcy pisma był skromny, a syna celnika pochowano z przepychem. Ale jeden z przyjaciół ubogiego, uczonego w piśmie, zobaczył we śnie, że ten przebywa w ogrodzie rajskim, obfitującym w wodę. Zaś Bar-Majan stoi na brzegu rzeki spragniony i bez powodzenia usiłuje dosięgnąć wody. A więc widzimy taką swojską opowieść o odwróconym losie po śmierci. I Pan Jezus właśnie użył postaci Łazarza, postaci bogacza jako przykładu, którym chciał zilustrować zasady odpowiedzialnego życia. Nawiązał do znanych wierzeń dotyczących życia po śmierci po to, by wymowa opowieści stała się przystępna dla słuchaczy. Intencją opowiadania nie było przedstawienie własnej nauki o odpłacie po śmierci, czy też nauczania o życiu pozagrobowym. Nie o to chodziło tutaj. Tu chodziło jedynie o to, by zwrócić uwagę na właściwe użytkowanie bogactwa. Bo bogacz przez całe życie codziennie ucztował. On się nie przejmował jedzeniem. Skoro chleb rzucano na podłogę, a ten chleb to właściwie były takie placki chleba i sobie urywano kawałek, palce, które ociekały tłuszczem, wycierano w ten właśnie chlebek i rzucano pod stół, gdzie ze smakiem sobie spożywały go psy. Też gdy chodzi o bogacza, to o jego zamożności świadczył ubiór. Ubiór z purpury i bisioru. I to jest również bardzo znamienne, bo purpura to właściwie nazwa barwnika. Nim barwiono szaty, na przykład z wełny. A ten barwnik był pozyskiwany ze ślimaków żyjących w Morzu Śródziemnym u wybrzeży Fenicji i Syrii. I był to bardzo cenny barwnik, dlatego że były bardzo ograniczone zasoby surowca. Bo do uzyskania niewielkiej jego ilości zużywano bardzo dużo mięczaków. I ta purpura podkreślała wysoki status społeczny danej osoby. I tu podałem w konspekcie odnośnik do księgi Estery, a też do księgi Sędziów, gdzie purpurowe były szaty królewskie. No a bisior? Cóż to jest ten bisior? Jest to wyraz łacińsko-grecki. Byssus, bysson, a trochę bliżej nas starocerkiewny, staroruski wyraz biser i spolszczony bisior. I tu chodzi o cienką, niemal przeźroczystą, lśniącą tkaninę, którą nazywano jedwabiem morskim. Po włosku Tarantine, od miasta Taranto w południowej Italii. Wytwarzano ją z wiązki, mówię o wiązce, jedwabistych nitek, które powstawały z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych morskich małżów. A małże się tymi nitkami przymocowywały do podłoża. A więc gdy fale unosiły te małże, a one chciały się w jednym miejscu gdzieś tam zatrzymać, to wtedy właśnie one wypuszczały takie nitki. Miały u nasady nogi, a taki małż miał taką jedną nogę, bardzo kurczliwą, silnie umięśnioną. Czasami ona miała taką płaską stopę. I tam właśnie był gruczoł bisiorowy u nasady tej nogi. I te nitki, gdy się wysuwały i szybko tężały, i potem one mogły u dołu się przyczepić do jakiegoś podłoża i ich się pojawiało kilka, i wtedy małż był w jednym miejscu. One osiągały długość około 6 cm. I się przyczepiały do podłoża, ale się nie przyklejały do nogi. Po prostu można było mięśniem tej nogi, ruchem tej nogi ją szybko odczepić. I właśnie takie nitki, a właściwie wiązki nitek porzucone zbierano i z nich później wytwarzano tkaniny, a więc ogromna praca, sobie chyba to możemy wyobrazić, dlatego one były bardzo drogie. A więc te luksusowe towary, z nich zrobione ubiory, stanowiły wyznacznik zamożności, oraz dostojeństwa ich użytkowników. Na przykład z bisioru był uszyty efod. Znamy chyba ze Starego Testamentu to wyrażenie efod. Chodzi o wierzchnią część liturgicznej szaty arcykapłanów w Izraelu. No tak był ubrany bogacz. A jak był ubrany Łazarz? I wydawałoby się, że nie ma żadnej mowy w przypowieści o jego ubraniu. Ale jest tam pewne wyrażenie. Łazarz był cały pokryty wrzodami. I właśnie w konspekcie ja daję przykład takiego przekładu, że Łazarz był porzucony, właściwie rzucony gdzieś tam w bramie, do bramy, a też cały był pokryty wrzodami. A więc wynika z tekstu, że się nie mógł samodzielnie poruszać, że tam go zanoszono, nie mógł siedzieć, leżał, cierpiał głód i marzył o tych odpadkach chleba, które psy miały pod stołami. Napisane jest tutaj, że pragnął zaspokoić głód, wiersz 21. I to samo wyrażenie się znajduje również w 15 rozdziale Łukasza, 16 wersecie, gdy chodzi o syna marnotrawnego. Jemu odmawiano strąków, którymi karmiono świnie, a Łazarzowi uniemożliwiono dostępu do miejsca, gdzie rzucano odpadki, chociaż to były wspaniałe odpadki, taki chleb nabliżony oliwą. No i mamy teraz właśnie opis głównych wydarzeń. Bo to, co było na ziemi, to nie było główne wydarzenie. To był dopiero wstęp, wprowadzenie. A teraz są główne wydarzenia. Umarł biedak i został zaniesiony przez aniołów w objęcia Abrahama lub na łono Abrahama, jak jest w oryginale. Umarł też bogacz i został pogrzebany. I mamy odwrócenie pośmiertnych losów naszych dwóch bohaterów. Ich sytuacje się diametralnie zmieniają. Łazarz już nie jest rzucanym pod bramę żebrakiem, lecz jest zaniesionym przez aniołów, przez bożych posłańców, uczestnikiem niebiańskiej uczty. O takiej uczcie właśnie w obecności Abrahama Pan Jezus również mówi gdzie indziej. Ja tutaj przywołam może 13 rozdział Łukasza. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie, ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym za siebie precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. A więc bogacza pochowano z honorami w grobie. Ale po śmierci się znalazł w miejscu i mówimy o miejscu, tak jakbyśmy przyjmowali, że chodzi o wymiar przestrzenny. I ponieważ w takiej konwencji to wszystko się odbywa, my też będziemy tego używać. A więc miejsce, które się okazuje być przeciwieństwem miejsca, gdzie przebywa Łazarz. Po śmierci bogacz zostaje po prostu odsunięty od uczty zbawionych. I wiersz 23 powiada, że cierpiał męki w krainie umarłych. Podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama, Łazarza w jego objęciach. I tutaj następuje komplikacja. Dla słuchaczy oczywiście następuje wielka komplikacja. Dla nas nie tak jak dla nich. Dlaczego? Bo tamci słuchacze się spodziewali, że Boże błogosławieństwo potwierdzane za życia bogactwem, zamożnością, będzie również udziałem bogacza i po śmierci. Jak był przez Boga błogosławiony na ziemi, tak samo będzie i błogosławiony po śmierci. I się po prostu nie spodziewali takiego obrotu sprawy. Też i Pan Jezus nie wyjaśnił im wcale, dlaczego bogacza spotkały te męczarnie w krainie umarłych. Czyżby on czymś zawinił? Coś złego zrobił? I jest to sprawa otwarta. Potem o niej powiemy w szczegółach bardziej, ale tutaj jest pytanie, zostaje otwarte pytanie, czy los tego bogacza, który tak zaskoczony jest tą sytuacją, czy ten los się może zmienić? A jeśli się będzie mógł zmienić, to w jaki sposób? W jakim zakresie? Na razie widzimy, że bogacz rozmawia z Abrahamem, który jest patriarchą, uważanym za ojca narodu wybranego, a więc i za ojca bogacza. Dlatego też i bogacz do niego woła ojcze. A Abraham do niego mówi synu, a właściwie dziecko. Podobnie jak ojciec syna marnotrawnego się zwrócił do swego starszego syna, mówiąc: dziecko, ty jesteś zawsze ze mną. I właśnie w tej rozmowie bogacza z Abrahamem mamy dwie części. W pierwszej z nich bogacz prosi patriarchę, by ten poprzez posłanie Łazarza z końcem palca umoczonym w wodzie ulżył jego cierpieniom. Jednak Abraham potwierdza, że los ich jest już ostatecznie odmienny. Bogacz już za życia otrzymał swoje dobro, a Łazarz odbiera je po śmierci. I tutaj właśnie jest takie wyrażenie otrzymać dobro. I jakie mam pytanie sam dla siebie. Czyżby istniała jakaś określona dla każdego człowieka miara tego dobra? Ile dobra mamy otrzymać w swoim życiu? No ale to jest oczywiście pytanie w tej chwili retoryczne. Dalej Abraham uzasadnia. Pomiędzy nami jest wielka przepaść i nikt nie może się przed nią przedostać ani stąd, ani stamtąd. I mamy w Biblii Tysiąclecia wyrażenie, że między nami a wami zionie ogromna przepaść. A inny przekład, który odnalazłem, jest bliższy oryginałowi. Między nami a wami została ustanowiona wielka przepaść. I to właśnie wyrażenie, ten czasownik właściwie w stronie biernej ustanowiona, sugeruje, że za tym stoi jakieś czyjeś postanowienie. Ktoś to ustanowił, zdecydował. Oczywiście Bóg to sprawił. W drugiej części dialogu bogacz ma na uwadze sytuację swoich pięciu braci. Oni są wciąż na ziemi i wciąż tak żyją, jak i on, podobnie do niego. I stąd prosi, by Abraham posłał do nich Łazarza z ostrzeżeniem. Ale patriarcha znów mu odmawia i podkreśla, że do nich są wciąż kierowane słowa Mojżesza i proroków, czyli słowa Pisma Świętego, które są wystarczające do kroczenia właściwą drogą życia. Ale bogacz polemizuje z opinią Abrahama. Argumentuje, że ich nawrócenie byłoby pewne, gdyby ich ostrzegł ktoś z umarłych. Za mało jest Pisma Świętego. Nie, nie, nie. To musi przyjść ktoś ekstra. Ale Abraham jednak się nie dał namówić i mówi: kto nie nawraca się pod wpływem słów Mojżesza i proroków, to też i nie uczyni tego, nawet gdyby ktoś powstał z martwych. I Pan Jezus, opisując ten pośmiertny los bogacza i Łazarza, wykorzystał znane wyobrażenia zaświatów. I dzięki temu jego przesłanie stało się proste, stało się zrozumiałe. A jakie to było przesłanie? Należy tutaj wieść życie mądre, życie, które się podoba Bogu, ponieważ od tego zależy nasz los po śmierci. Otchłań, greckie Hades, hebrajskie Szeol, to kraina zmarłych, stan zapomnienia, miejsce ciemności i do niego trafiają po śmierci wszyscy ludzie, nie tylko dobrzy, ale również i źli, wszyscy ludzie jednakowo. I tamte istoty są tylko cieniami dawnych siebie, są pozbawione swoich dawnych możliwości. Jest to miejsce oczekiwania na przyjście Mesjasza. I wtedy się odbędzie sąd ostateczny oraz nastąpi zmartwychwstanie prawowiernych Żydów. Tak sobie wyobrażano, do takich wniosków dochodzono i Pan Jezus do tego po prostu nawiązał, niczego im nie wyjaśniając. Też trzeba wiedzieć, że wiara w zmartwychwstanie u Żydów pojawiła się dopiero w II wieku przed Chrystusem. A jest to widoczne pod koniec Księgi Daniela, który oczywiście wcześniej żył, bo 6 wieków przed Chrystusem. Ale on mówił, było głoszone i było powtarzane, potem spisywano, ale końcowa redakcja tej całej księgi odbyła się właśnie w II wieku przed Chrystusem i ten ostatni rozdział, 12, mówi, i ja tutaj za chwilę będę go czytał, że Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, nastanie czas ucisku, jakiego wtedy nie było. W owym czasie lud Twój będzie wybawiony, każdy, kto jest wpisany do Księgi Życia, i wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, się obudzą, jedni do życia wiecznego, drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Ale roztropni będą jaśnieć, jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, których wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. To jest 12 rozdział Daniela i pierwsze 3 wiersze. I właśnie apostoł Paweł, gdy był przesłuchiwany przed Sanhedrynem, to są Dzieje Apostolskie, rozdział 23. On właśnie wykorzystał to, że sprawa zmartwychwstania cały czas nie była jednakowo rozumiana, że były na ten temat spory między faryzeuszami i saduceuszami. I tutaj czytamy w tym 23 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Paweł, świadomy, że jedna część się składa z faryzeuszy, druga z saduceuszy, i przed Sanhedrynem zawołał: bracia, jestem faryzeuszem, synem faryzeuszy. Jestem sądzony za to, że się spodziewam zmartwychwstania. Przecież on nie mówił o zmartwychwstaniu, on mówił o Chrystusie. Był sądzony z powodu dobrej nowiny, ale powołał się na zmartwychwstanie, które wchodzi w skład tej dobrej nowiny. I gdy to powiedział, nagle powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami. Doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze mówili, że nie ma zmartwychwstania, nie ma anioła, nie ma ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa, zerwali się z miejsc, groźnie wykrzykiwali. Spójrzmy, to cały czas było jeszcze wszystko niedopowiedziane i stąd Pan Jezus też i nie wyjaśnia w szczegółach, tylko nawiązuje do tego, o czym wtedy wiedziano. I dla Izraelitów na przykład czymś innym była kraina zmarłych Szeol, a czymś innym Gehenna. I może przybliżę troszkę, oczywiście w skrócie, bo nie to jest moim celem w tej chwili, ale jednak chciałbym też i to jakoś przybliżyć. A więc Gehenna, czyli Dolina Hinnom, w czasach starożytnych określała granicę Jerozolimy i była za bramą miasta Hersit. I tam właśnie w tym miejscu zrobiono sobie wysypisko śmieci, miejsce kremacji zwłok przestępców oraz tych, którym odmówiono z różnych względów normalnego pogrzebu. Tam się ciągle tliły płomienie. Nowy Testament 12 razy używa tego określenia, z tym, że 11 razy Pan Jezus używa tego słowa. I zazwyczaj tłumaczymy ten wyraz jako piekło. Ale jest to słowo używane przez Pana Jezusa w symbolicznym znaczeniu, wskazując na tamto miejsce Gehennę. On myślał o miejscu przebywania ludzi odrzuconych przez Boga, ludzi, którzy tam będą cierpieć katusze w tym ogniu niegasnącym. Podobnie Szeol. To każdy Żyd wiedział, że jest to kraina zmarłych, kraina cieni, kraina bierności. Tam idą wszyscy, niezależnie od tego, czy byli dobrzy, czy źli. I Pan Jezus w tym miejscu nagle używa rzeczownika cierpienie, męka, czasownika cierpieć, być w agonii. I nagle sugeruje, że obydwa stany, i radość, i cierpienie, tutaj się zaczynają, a więc radość Łazarza i cierpienie bogacze. I to trochę znów im zakłócało ich pojmowanie, z tym, że oni byli przyzwyczajeni do rozwoju, do ewolucji tych wszystkich pojęć, więc słuchali z zainteresowaniem, rozumiejąc, że dowiadują się czegoś nowego. I Pan Jezus nawiązał właśnie, a właściwie powiązał męki bogacza z płomieniami, jakie wywołują ogromne pragnienie. Bogacz krzyczy: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, bardzo cierpię w tym płomieniu. A więc ma pragnienie i daj mi wody. To jest piękna symbolika pragnienia w tych okolicznościach, ale w znaczeniu duchowym, z tym, że ja się tym teraz nie zajmuję. Natomiast Apokalipsa podaje, że i śmierć, i Hades, czyli Szeol, będą wrzucone do jeziora ognistego, czyli do Gehenny. A więc Szeol zniknie. I wiecznej kary stanem będzie Gehenna. A właściwie stanem wiecznej kary będzie Gehenna. I ci, którzy zasługiwali na potępienie, już w Szeolu odczuwali męki powiązane z ogniem i pragnieniem, co dla nich miało być zapowiedzią stanu ostatecznego. Podobnie i sprawiedliwi szli do Szeolu, ale było to dla nich miejsce radości wiekuistej, właściwie zapowiedzi radości wiekuistej, owo łono objęcia Abrahama. I było to miejsce jako symboliczne, symbol miejsca honorowego w Szeolu, gdzie ludzie prawi po swej śmierci czekali na Mesjasza. I to był obraz ucztowania z patriarchami Starego Przymierza. Do tego obrazu Pan Jezus nawiązywał i w innych wypowiedziach. I tu mam w konspekcie Mateusz 8 rozdział, Łukasz 13 rozdział, gdzie jest mowa o zbawieniu pogan, którzy w Niego uwierzą, oraz o odrzuceniu tych Żydów, którzy Nim wzgardzą. I tam jest w tych wersetach, które podałem przed chwilą, wyrażenie, że będą wyrzuceni na zewnątrz, w ciemności zewnętrzne. I chcę to wyjaśnić. To również jest tylko obraz. Obraz nieoświetlonych wówczas ulic. I to kontrastowało z pełną światła salą, gdzie się odbywała uczta lub wesele. I ta myśl właśnie zewnętrznych ciemności jest i w przypowieściach innych. O uczcie weselnej króla, Mateusz 22, i o nieużytecznym słudze, Mateusz 25. A więc nastawmy się na to, że przypowieści w szczegółach swoich przywołują nam różne obrazy, czasami tworzone obrazy, czasami to, co ludzie sobie tylko wyobrażają, jedynie po to, by na tym, co ludzie już wiedzą, zbudować jakąś prawdę, która dotyczy tajemnic, tajników Królestwa Bożego. O co chodzi Bogu, gdy jest mowa o Bożym panowaniu, o Bożym Królestwie. I ta opowieść również została stworzona na kanwie ówczesnych poglądów o stanie pośrednim między doczesnością a wiecznością. Ona nie tworzy żadnych podstaw biblijnych do nauczania o piekle i niebie. Dlatego, że doktryna o życiu pozagrobowym ulegała znacznym modyfikacjom stopniowo. I na przykład w judaizmie różne grupy różnie sobie wyobrażały wieczność. A poza tym Pan Jezus nie przyszedł po to, by nam o wieczności, o niebie opowiadać. Nie. On się skupił tylko na jednej rzeczy. Przyszedł w sprawie grzechu. Z grzechem się rozprawił, stając się grzechem za nas wszystkich. Na Golgocie dokonał tego wszystkiego, co jest potrzebne do zbawienia każdemu człowiekowi tutaj i teraz. A wieczność zostawmy Bogu, bo On tylko trzyma ją w swoich rękach. I stąd, jakbyśmy spojrzeli i scharakteryzowali Łazarza. Był to bierny, bo chory, zależny od innych człowiek. Ktoś go kładł u bramy, ciągle cierpiał głód i tylko mógł liczyć na Boga. Jego imię oznacza Bóg pomaga. I po śmierci sytuacja się jego zmieniła, co potwierdziło, że Bóg, który pomagał mu wtedy, gdy leżał owrzodziały tam w tej bramie, gdy był głodny, Bóg go wspierał, pomagał aż do chwili, gdy go aniołowie przenieśli tam, gdzie jest Bóg, gdzie jest wieczność. A to oznaczało, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. I ta wierność nie była uwarunkowana jakąś szczególną pobożnością Łazarza. Tym, że on był ubogi, chory, więc szczególny Bóg był wobec niego wierny. Nie. Po prostu ta wierność Boga jest zależna wyłącznie od Boga. A Bóg się zawsze opowiada za ludźmi wykluczonymi, staje po ich stronie. Natomiast bogacz jest wyraźnie postacią negatywną, ale nie dlatego, że był bogaty. Nie. Jego problemem było to, że się skupiał wyłącznie na sobie, że był przywiązany wyłącznie do tego, co posiadał, że poszukiwał jedynie własnych przyjemności, że nie dostrzegał leżącego u bramy Łazarza, nie zauważył, że sama przynależność dla narodu wybranego z racji urodzenia nie wystarczy, by otrzymać dobro od Boga. Dopiero się w wieczności zorientował, że był Łazarz, jak ma na imię. Dopiero tam się zorientował, że samo uznawanie Abrahama za swego ojca nie wystarczy. Oczywiście ojca wiary. Dopiero tam się zorientował, że trzeba braci naprowadzić na właściwe tory życia i wiary. A więc za późno. I stąd jest postacią negatywną, że za późno się zorientował, jak należy mądrze żyć, by się Bogu podobać. Ale to było wynikiem, konsekwencją czego? Niesłuchania Mojżesza i proroków. Brakiem słuchania Bożego Słowa. Że on odrzucał to, co płynęło z nauczania Mojżesza i proroków. Gdyby słuchał, to wtedy wytworzyłby w sobie, to słowo w nim by wytworzyło wrażliwość na bliźnich w potrzebie. Byłby skłonny dzielić się z nimi swymi zasobami. Jego życie by się tak zmieniło do tego stopnia, że z tymi ludźmi wykluczonymi by współtworzył wspólnotę życia. Ale on tego nie zrobił. Mimo, że go zachęcały zapisy prawa mojżeszowego, nauczanie proroków, on tego nie zrobił. I pamiętajmy, że jest to przesłanie głównie skierowane do uczonych w piśmie i faryzeuszów. No a dla nas? My też jesteśmy skonfrontowani z tymi dwiema postaciami. Po co? Po to, abyśmy również i my, ludzie wierzący w Chrystusa Jezusa, odrodzeni, chodzący w Duchu Świętym, mogli również wziąć przestrogę z życia bogacza i z tej całej przypowieści. Los pośmiertny bogacza Łazarza został ustalony, ale pozostało pięciu braci bogaczy. Oni dalej są na ziemi, podobnie jak i my. I teraz, co oni zrobią? Czy oni usłuchają Mojżesza i proroków? Co my zrobimy, gdy jeszcze mamy otwartą Biblię w swoich rękach? A więc pomyślmy teraz nad takimi sprawami jak. Jaki jest mój stosunek do bliźniego? Grzech bogacza nie polegał na tym, że gnębił Łazarza, że go prześladował, że go nie lubił. Nie. Bogacz po prostu Łazarza nie widział. Był to grzech zaniechania. Braku świadomości, że może pomóc i że powinien pomóc temu nieszczęśnikowi. A kto może dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Czytamy w liście Jakuba. Bogacz się skupił tylko na sobie, na przyjemnościach, na trosce o własne dobro, a nie tworzył więzi z ludźmi w potrzebie. On się niby tą obojętnością odgrodził od nich jakby murem. A symbolem jest ta brama. Brama, którą się wchodzi i wychodzi. I nią Łazarza można było wnieść do domu. A tymczasem ta brama stała się miejscem jego odepchnięcia. I takie właśnie oddzielenie się od ludzi prowadzi do oddzielenia się również i od Boga na wieki. A teraz pytanie drugie, które bym chciał sobie i nam zadać. Czy ja prawdziwie się otwieram na Boże Słowo? Czy na serio traktuję stawiane przez nie wymagania? Bogacz siebie uważał za syna Abrahama, ale nie chciał, jak ten ojciec wszystkich wierzących, zawierzyć Bożemu Słowu. Być posłuszny Bożemu Słowu, które Bóg kierował do niego przez Mojżesza i proroków. A przecież oni wskazywali również i na Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Boga. No i pytanie już ostatnie. Czy przez uwierzenie Chrystusowi otwieram się ja na Boga, który zawsze stoi po stronie ludzi wykluczonych? Faryzeusze gardzili i wykluczali ludzi. Jak ja robię? Ta przypowieść nie gloryfikuje ani ubóstwa, ani bogactwa. Nie potępia bogactwa i nie potępia ubóstwa. A więc Bóg nikogo nie wyklucza. Dlatego, że w Chrystusie Jezusie Bóg zburzył mury dzielące ludzi. A w tej przypowieści oznajmia, że Bóg jest Bogiem każdego Łazarza. Każdemu pomaga. I mało tego. Powiem jeszcze dosadniej. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się Łazarzem tego świata. I stąd na koniec chcę przywołać słowa z listu Jakuba, by tymi słowami powiedzieć, że ubogi Łazarz był bogaty Bogiem. Ubogi Łazarz był bogaty Bogiem. Posłuchajcie, moi kochani bracia, drugi rozdział listu Jakuba. Czy Bóg nie wybrał biednych w oczach tego świata na bogatych w wierze i na dziedziców Królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy natomiast zlekceważyliście biednego. Czy to nie bogaci gnębią was i pozywają do sądów? Tak mówcie i tak czyńcie, jak mielibyście być sądzeni przez prawo wolności. I Panie Jezu, dziękuję Ci, że nam dopomożesz, abyśmy właściwie, mądrze żyli ku Twojemu upodobaniu. Amen.